Na początek powiem tak, że nikt nie wiedział, o czym będę mówił, a jak się złożyło, że zarówno ten fragment, który się wyświetlał jeszcze przed pieśniami, mówił o radości. Grzegorz też wspominał o radości w tych trudnych chwilach. Widzieliśmy, słyszeliśmy o tym, o tych kwiatach, o tych roślinach, które zwiędną, a laur jest takim symbolem właśnie takiego trwałego, czegoś trwałego, tak? Strukturująco nie wiedzą, czegoś trwałego, tak? Strukturująco nie więdnie tak szybko. Drodzy, wielu było w historii nowożytnej niezwykłych ludzi. Niektórzy zadziwiali tym, co głosili, inni swoją postawą, tym, jak żyli. Mam wrażenie, że aktualnie najwięcej jest takich, którzy co innego głoszą, a co innego robią. Być może to taki znak czasów, szczególnie w polityce to się nagminnie zdarza. Mieliśmy wielu filozofów i naukowców, którzy zadziwiali nowatorskimi poglądami, głoszonymi tezami, ale ich życie nie zawsze szło w parze z głoszonymi rewelacjami. Ich morale, codzienne życie, relacje z rodziną i bliźnimi pozostawiały wiele do życzenia. Tym już tak bardzo nie zadziwiali, bo grzech w tym świecie nikogo nie dziwi. Tak jak nie dziwi nikogo śnieg na Antarktydzie, tak i takie złe rzeczy w świecie nikogo nie dziwią. Inni z kolei prowadzili życie bardzo ekstrawaganckie, pełne niezwykłych wydarzeń, przygód, ale nie potrafili z tego ulepić nic sensownego, nic mądrego. Trudno by było u nich się doszukać jakiejś mądrej rady, jakiejś sentencji, lecz zdecydowanie mniej jest takich, którzy zadziwiali zarówno tym, co głosili, jak i swoim życiem, swoją postawą i czynami, zwłaszcza kiedy to było spójne ze sobą. Ludzie, których życie było potwierdzeniem ich poglądów, ludzie o niezwykłej mocy przekonywania i działania, ludzie o niezwykłej sile charakteru, o niezwykłym morale, ludzie wywierający wpływ na środowisko, w którym żyli, na grupy ludzi, na miasta, a nawet narody. Jednym z tych nielicznych jest niewątpliwie apostoł Paweł, nazywany słusznie apostołem narodów. Wcześniej znany jako Saul z Tarsu. Człowiek niezwykłym wprost, niewiarygodnym życiorysie. Jego poglądy, głoszone tezy zadziwiają do dzisiaj, nadal są aktualne, nadal są przedmiotem analiz, badań, nadal pociągają swoją mądrością, logiką, dosadnością, a jednocześnie prostotą. Człowiek, który jeśli się coś angażował, to angażował się na 100%. Na 100% był zaangażowany w prześladowanie chrześcijan jako Saul z Tarsu i na 100% zaangażował się w dzieło ewangelizacji po spotkaniu na drodze do Damaszku z Chrystusem, którego prześladował. Później już jako Paweł, apostoł Chrystusa. Człowiek, który będąc w największych opałach, zmagając się z przeciwnościami, więcej myślał o innych niż o sobie. Będąc w więzieniu pisze listy pełne radości, pełne pogody ducha i pełne nadziei. Ludzie wolni rzadko gotowi nieść tyle pozytywnej energii w życiu innych, co Paweł czynił będąc w więzieniu. Jednym z takich listów jest list do Filipian. List do Filipian to niewątpliwie oryginalne i autentyczne dzieło apostoła Pawła. Żaden z krytyków Biblii nigdy nie wątpił w jego autentyczność. List pisany najprawdopodobniej z więzienia w Rzymie lub w Efezie. Więcej współczesnych badań i analiz przemawia za Efezem podczas trzeciej podróży misyjnej. Paweł niewątpliwie był dobrym strategiem. Kiedy patrzył na mapy i planował kolejne podróże misyjne, wybierał miejsca kluczowe, ważne strategicznie. Tak jak ktoś, kto chce dokonać podboju, planuje, gdzie uderzyć te strategiczne miejsca. Wiele z tych miejsc, które wybierał Paweł na swoje cele, na cele swoich działań ewangelizacyjnych, do dzisiaj pełnią ważną rolę. Wciąż są ważnymi węzłami komunikacji lub ośrodkami handlu. I niewątpliwie w tych planach brał udział największy strateg, Bóg, ponieważ Pan Wszechświata i czasami te plany Pawła były wręcz korygowane przez wskazówki Ducha Świętego. Takim właśnie miejscem było miasto Filipi. To w wyniku specjalnego ponaglenia apostoł Paweł znalazł się w tej okolicy. Przybył tu w 49 roku przynaglony głosem, który usłyszał w wizji nocnej, który wzywał go do przeprawy do Macedonii. Przypomnijmy sobie ten fragment. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 9 wiersz. Następnie podróżował przez Frygię i Galację, gdyż tym razem Duch Święty nie pozwolił im nauczać w Azji. Szli wzdłuż granicy Myzji i chcieli skierować się do prowincji zwanej Bitynią, lecz Duch Jezusa znowu na to nie pozwolił. Poszli więc przez Myzję do Troady. W nocy Paweł miał widzenie. Ujrzał Macedończyka, który starł stał i błagał, przybądź do Macedonii i pomóż nam. To sprawiło, że postanowiliśmy udać się do Macedonii. Uznaliśmy bowiem, że tam to sam Bóg posyła nas, abyśmy głosili tam dobrą nowinę. Tak więc z Troady, położonej w azjatyckiej stronie Morza Egejskiego, w towarzystwie swoich uczniów Tymoteusza i Sylasa, przeprawił się statkiem do Neapolis, dzisiaj Kawala, odległo od Filipi o 15 kilometrów. Tym samym podczas swojej drugiej podróży misyjnej Paweł po raz pierwszy stanął na ziemi europejskiej. Dzięki drodze wybudowanej przez Rzymian Via Egnatia Filipi stał się najdalej wysuniętym na wschód Europy miastem rzymskim, bramą łączącą ówczesną Europę z Azją. I Filipi krzyżowały się wpływy kulturowe wschodu i zachodu, religie i obyczaje. Wcześniej były to dwie miejscowości należące do wojowniczych Traków, zdobyte przez króla Macedonii Filipa II i na jego cześć rozbudowane jako miasto nazwane jego imieniem. Dodziwały się ruiny świątyń egipskich, greckich, chrześcijańskich, które widzieliśmy tam gdzieś na obrazku. Dla historyków miasto znane przez wszystkich z bitwy, która rozegrała się na jego przedpolach w 42 roku przed Chrystusem. Miasto jest znane przez wszystkich z bitwy, która rozegrała się na jego przedpolach w 42 roku przed Chrystusem. Stoczyły ją wojska republikańskie, zabójców Juliusza Cezara, Brutusa i Kasjusza, dysponujące 19 legionami. Po ich stronie walczył m.in. poeta Horacy z armią Oktawiana Augusta i Marka Antoniusza. I bitwa ostatecznie przegrana przez zabójców Cezara. Obaj odebrali sobie życie, aby nie wpaść w ręce zwycięzców. I William Shakespeare wykorzystał ten fakt w swoim dramacie Juliusz Cezar, w którym duch zabitego Cezara pokazuje się zabójcy swojemu, Brutusowi, i mówi: zobaczysz mnie pod Filipi. Dla chrześcijan w Europie miejsce jest to szczególnie ważne i zupełnie z innego powodu, ponieważ jest to miejsce założenia pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej na kontynencie europejskim. A więc można by powiedzieć, że tu rozpoczęła się bitwa o chrześcijańską Europę. To tutaj nad rzeką albo strumieniem Gangites, poza murami miasta, spotykali się Żydzi i nawróceni na judaizm poganie. Jedną z nich była niejaka Lidia, sprzedawczyni purpury, pochodząca z Triatyry, która pod wpływem nauczania apostoła Pawła przyjęła wraz z dominikami chrzest i stała się pierwszą chrześcijanką Europy. Dom Lidii stał się domem otwartym nie tylko dla apostoła i jego towarzyszy, ale też dla tych, którzy przyjęli jego naukę. Tak powstała pierwsza wspólnota kościoła w Europie. A w kolejnych wiekach Filipi stało się prężnym ośrodkiem chrześcijańskim. I Paweł musiał opuścić Filipi po fali prześladowań i bezprawnym uwięzieniu. Prześladowania te w jakimś stopniu odziedziczyli po nim chrześcijanie z Filipi. Paweł wspomina, że mieli udział w jego więzach i obronie Ewangelii. Dzisiaj do Filipian, w pierwszym rozdziale, w 7 wierszu, czytamy takie słowa. Słuszne jest, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w moim sercu, bo w więzieniu, jak i w obronie i utwierdzaniu Ewangelii wszyscy jesteście ze mną uczestnikami łaski. Nakazuję im, aby nie bali się przeciwników, bo spotka ich to samo, czego i on doświadcza. Dalej w tym samym rozdziale, 28-30 wiersz, czytamy: i w nim niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, dla nich jest to dowód zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć. Staczając tą samą walkę, którą widzieliście we mnie i której słyszeliście, że teraz we mnie się toczy. Być może z powodu tych prześladowań i wytrwałości w wierze Filipian zrodziła się między Pawłem a nimi szczególna więź, inna i głębsza niż z innymi zborami. Mieli szczególne miejsce w jego sercu. Zawsze starał się sam utrzymywać i zapracować swoje życiowe potrzeby, ale od Filipian zgodził się przyjąć dar. Kiedy przybył do Tesaloniki, przysłali mu prezent. I czytamy o tym w 4 rozdziale, w 16 do 18 wiersza. Bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posyłaliście, czego mi było potrzeba. Nie żebym pragnął daru, ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto. Gdyż mam wszystko i to w obfitości. Jestem w pełni zaopatrzony, otrzymawszy od Epafrodyta to, co zostało posłane przez was, woń dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i podobającą się Bogu. I nie był to jedyny taki jednorazowy gest. Kiedy wyruszył dalej do Koryntu, w drodze do Aten, tylko oni o nim pamiętali. 2 Koryntian 11:9 o tym wspomina ten fragment. A gdy byłem u was i znalazłem się w potrzebie, nikomu nie byłem ciężarem. Mój niedostatek bowiem uzupełnili bracia, którzy przybyli z Macedonii. Pilnowałem się, aby w niczym nie być dla was ciężarem. I nadal będę się pilnował. Mijają lata, mamy rok 63 lub 64 i Filipianie znowu wysyłają mu prezent. Filipian 4, od 10 do 11. Uradowałem się bardzo w Panu, że teraz zakwitło na nowo wasze staranie o mnie, bo staraliście się, mieliście sposobności. Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Tak więc fakt ten stał się pierwszym powodem i okazją do napisania tego właśnie listu. Był podziękowaniem za dar, ale jedynym powodem. Drugim powodem był Epafrodyt. Wszystko wskazuje na, że Filipianie wysłali go nie tylko jako doręczyciela daru, ale także, aby był pomocnikiem i towarzyszem Pawła w niedoli, w tych dobrych momentach i w momentach niedoli. Epafrodyt jednak zachorował i pełniąc służbę z Pawłem otarł się o śmierć, jak czytamy w jego zapiskach. Dlatego Paweł odsyła go z powrotem do domu. Zapewnie tęsknił za domem i martwił się o swoich bliskich, wiedział, że i oni martwią się o niego. Jednocześnie Paweł obawia się, żeby Filipianie nie uznali wracającego Epafrodyta za człowieka niewytrwałego. Czy jak to się mówi, zdezerterował albo nie dał rady. Więc wbrew swoim zwyczajowi daje mu świadectwo. Filipian 2, 29-30 czytamy takie słowa. Przyjmijcie go więc z Panu z całą radością i miejcie takich w poszanowaniu, ponieważ dla sprawy Chrystusa bliskich był śmierci, narażając swoje życie, aby dopełnić to, czego brakowało waszej posłudze wobec mnie. Jest coś niezwykle wzruszającego w obrazie Pawła, który sam będąc w więzieniu i będąc w realnym zagrożeniu życia i zdrowia, troszczy się i martwi o Epafrodyta. Jak go przyjmą? Co pomyślą? Co powiedzą o nim Filipianie? Mamy tutaj prawdziwy szczyt chrześcijańskiej miłości, życzliwości i troski. Martwi się o członków Kościoła Filipii, aby wytrwali w próbach, które przechodzą i ta zachęta także płynie od oczekującego na wyrok więźnia, czyli od Pawła. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale, 27 wierszu listu do Filipian. Tylko postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc o wiarę Ewangelii. List ten jest także wezwaniem do jedności. Właśnie w tym celu Paweł umieścił w liście wspaniały hymn o uniżeniu się Jezusa Chrystusa. I czytamy, znajdujemy go w 2 rozdziale, od 5 do 11 wiersza. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już się stał człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszystkie inne, aby na dźwięk imienia Jezus zginęło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią. To, że powiedziałem o tym fragmencie, że jest hymnem, nie jest przypadkiem, gdyż w oryginale ten cały fragment rymuje się, istniała też do niego melodia, do tego tekstu. Cały ten fragment był pieśnią śpiewaną przez pierwszych chrześcijan. Dziś muzyka nie jest znana, ale dla każdego, kto kocha Jezusa, ten fragment nadal jest miłą pieśnią. Jest czymś, co miło się słucha. Oprócz tak wspaniałych fragmentów jak ten, są też inne, które są napomnieniem i przestrogą. Jeden z nich mówi o tym, że w zborze Filipii były dwie kobiety, które były w konflikcie z powodu różnicy poglądów, co zawsze zagraża pokojowi jedności zboru. Byli też fałszywi nauczyciele, którzy starali się zwieść Filipian z drogi prawdy. O tym wspomina Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale, w 2 wierszu. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywaczy. I oczywiście nie chodzi tu o psy takie jak dosłownie na ilustracji, ale raczej o ludzi, którzy zachowują się jak dzikie psy, którzy rzucają się na każdego. Kąsają i są gotowi na wszystko, byle tylko zdobyć coś dla siebie. Nowe przymierze, inne tłumaczenie wyjaśnia, o co, że chodzi tutaj o ludzi. I tutaj czytamy, uważajcie na ludzi pozbawionych skrupułów. uważajcie na złych pracowników, uważajcie na fanatyków obrzezania. Tak więc mimo wielu plusów zbór Filipi nie był super zborem. Miał podobne problemy jak inne zbory. Konflikty, fałszywa nauka próbująca się wśliznąć do zborów to problemy nieobce i dzisiejszemu Kościołowi. List zachęca nas do trwania w jedności. Szczególnie pięknym, ciepłym fragmentem jest rozdział 4. Z niego płynie ciepło uczucia, miłości i troski, jaką Paweł darzy swoich przyjaciół Filipi. Napomina ich i zachęca, tak jak ojciec własne dzieci. 4 rozdział, 1 wiersz. Dlatego bracia moi ukochani, moja tęsknoto, radości i korono, tak właśnie trwajcie w Panu ukochani. Kocha ich, tęskni za nimi, są jego radością i koroną. I słowo korona, użyte w tekście tłumaczone greckie Stefanos, stąd imię Stefan między innymi, albo Stefania, tłumaczy się także jako wieniec laurowy wkładany na głowę zwycięzcy olimpiady. Zdobycie takiej korony było szczytem sportowych ambicji. Tak więc Paweł powiada, dlatego bracia moi ukochani, tęsknoto moja, radości i jesteście moim laurowym wieńcem zwycięzcy. Nawet w ukraińskim tłumaczeniu nawet jest słowo wieńce. Także jest bardziej poprawne nawet. To oni byli ukoronowaniem tego trudu, wysiłku, zmagań i cierpienia. Ich życie jest wieńcem laurowym na jego czoło. Po tym wstępie następuje sedno sprawy. Paweł mówi, trwajcie w Panu, ukochani. Cóż to znaczy? Co miał na myśli autor, pisząc te słowa? Jeśli sięgniemy do oryginału, to fragment ten tłumaczy się stać nieustępliwie, stać twardo na stanowisku. Czyli Paweł mówi, przeto bracia moi, wy, którzy jesteście moim wieńcem laurowym, zwycięzcy, stójcie nieustępliwie, stójcie twardo na swoim stanowisku. Paweł nie przewiduje tutaj takiej możliwości albo alternatywy, jak wycofanie się. Zauważcie, że w chrześcijańskiej walce nie ma takiej pozycji jak odwrót. Paweł nie doradza, jak będzie ciężko albo zrobi się gorąco, schowajcie się, przeczekajcie, wycofajcie się na z góry zaplanowaną pozycję, czekajcie na bardziej dogodny czas. Nie, on mówi, stójcie nieustępliwie. Nie dajcie się przesunąć ani krok w tył. Wszyscy znamy fragment z listu do Efezjan, 6 rozdział, 10 do 20 wierszu, opisujący Bożą zbroję. Znamy ten fragment doskonale, czytaliśmy go wielokrotnie, więc nie będziemy go czytać teraz, ale tylko zapytam, czy w tym opisie znajdujemy jakąś część zbroi osłaniającą plecy? Zetknęliście się z taką częścią zbroi, która chroni plecy? Ja nie znalazłem w tym opisie takiego elementu zbroi. Dlaczego? Ponieważ podstawową zasadą w walce jest to, że nie można odwracać się plecami do wroga. Jedyną pozycją jest naprzód, z całą mocą, stanowczością, do przodu. A nie zawsze też trzeba iść do przodu. W staniu na stanowisku jest też siła. Jest to częsty element strategii. Wartownik stoi na warcie i to wystarczy. Jest uzbrojony, jest czujny, nikt nie przejdzie ani nie wejdzie bez jego zgody. Stoi w miejscu. W wierszu 4 następują niezwykłe słowa, jak na słowa więźnia oczekującego na wyrok. 4 rozdział, 4 wiersz. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. Czyli kto jak kto, ale Paweł miał prawo tak napisać. Filipianie wiedzieli o tym doskonale, pamiętali dobrze pobyt Pawła w Filipii i to, co się wtedy wydarzyło. Jak po wypędzeniu przez Pawła ducha wieszczego z pewnej służącej, jej właściciele, utraciwszy dochody, jakie z niej mieli, oskarżyli Pawła i Sylasa o wszczynanie niepokojów i praktykowanie nierzymskich zwyczajów. Przypomnijmy sobie, co tam zaszło. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 22 do 26 wiersza, czytamy takie słowa. Oskarżycieli poparł też tłum, prawie kazali więc zedrzeć z nich szaty i wychłostać. A gdy im zadali wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali strażowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich w wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Około północy Paweł i Silas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się temu więźniowie. Nagle zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Tak więc Paweł miał prawo napisać: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Nie były to tylko frazesy, piękne słowa bez pokrycia. Nikt nie mógł mu powiedzieć: o, tobie to łatwo powiedzieć. Przestańcie się martwić o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Zachęcał, aby się nie martwić o przyszłość, o sytuację na świecie, nie troszczyć się o rzeczy tego świata. Zamiast się martwić i jęczyć, lepiej śpiewać i się modlić. Taka była jego rada. Dlaczego? Ponieważ Pan jest blisko. Dosłownie, użyte tutaj słowo blisko w oryginale doprecyzowane jest jako bardzo blisko jest Pan. Dosłownie brzmi to Pan jest w zasięgu ręki albo na wyciągnięcie ręki. I tutaj najbliższe jest angielskie tłumaczenie: the Lord is at hand, czyli dosłownie w ręku. Czy to nie jest wspaniała wiadomość? Paweł zachęca: nie troszcie się, nie martwcie się o te wszystkie rzeczy, bo to jest przeszkodą w radości. Jeśli to zastosujemy, to rezultat mamy w wierszu 7. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Wynikiem modlitwy pełnej wiary jest pokój Boży. Ten Boży pokój jest za sprawą Chrystusa Jezusa będzie strzegł naszych serc oraz myśli. I użyte tutaj słowo strzec z kolei w oryginale jest terminem wojskowym i oznacza służbę właśnie wartowniczą. A więc pokój Boży, którego nie ogarniamy umysłem, będzie trwał jak wartownik na straży naszych serc i myśli. 4:8-9 W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Wypełniajcie swoje myśli tym, co dobre, wartościowe, rzeczami, które budują, a nie burzą. 12:13 Wiem, co to skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nie obcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, pisze Paweł. W każdej sytuacji i dostatku i niedostatku wszystko mamy w Chrystusie. 4:19 A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swojego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. A więc nasz Bóg zaspokaja każdą naszą potrzebę właśnie w Nim, w Chrystusie. Filipianie przesłali Pawłowi dar. Nie stali się z tego powodu ubożsi, ale wzbogacili się, ponieważ ich dar stał się ich plonem, ich owocem, ich udziałem w dziele Bożym. Bóg zaspokoi wszelkie ich potrzeby, udzieli im wszelkich bogactw i błogosławieństwa. Paweł w zamian za dar ma dla nich słowa otuchy, wsparcia i błogosławieństwo również. Czy może być większy dar na pamięć o kimś w modlitwie do Boga? Ustawiczne wyznawanie, wstawianie się za kimś w modlitwie, duchowy bój o czyjeś życie, to coś, co jest bardzo cenne. Nie sądzę, aby można było ofiarować więcej niż to właśnie. Dlatego w tych czasach, w których przyszło nam żyć, w czasach materializmu, pogoni za pieniądzem, nie dajmy się odwieść od prawdy i podporządkować tej tendencji. Uczmy się cieszyć tym, co mamy. Stosujmy się do zaleceń Pawła, obdarowujmy się darem, że pamiętamy. Niedawno miałem taką sytuację, że dawny znajomy, prawie przed 30 lat, odnalazł mnie, przyszedł do mnie i akurat byłem w pracy, miałem klientów, podszedł do mnie i coś dał mi, jakieś tam zawiniątko. Mówi: później ci napiszę, co to jest, bo widzę, że masz tych klientów. I okazało się, że to był taki drobny upominek i napisał mi później: przez prawie 30 lat pamiętałem to, że kiedyś byłem w szpitalu tutaj na Witosa i ty przyjechałeś do mnie i tam przywiozłeś mi jakieś tam owoce. Mówi: nie było coś, co bym może bardzo potrzebował, ale przez te całe 30 lat pamiętałem o tym twoim geście, że ty wtedy do mnie przyjechałeś i to było dla mnie wtedy bardzo ważne, bardzo cenne. I chciałem ci za to podziękować. Prawie po 30 latach. Gdzie to trochę odbudowało moją wiarę w ludzi i w to, że to, co robimy, te nasze dobre uczynki, one może czasami są zapominane, niepamiętane. Bóg o nich zawsze pamięta. Ale są jeszcze ludzie też, którzy też pamiętają. To jest cenne, że ktoś o czymś pamięta, o czymś, co dobrego zrobiliśmy, o naszym poświęceniu, o tym, że czasami nawet kosztem rodziny, kosztem swojego czasu, życia, coś zrobiliśmy dobrego dla kogoś. To jest niezwykle cenne. Bądźmy prawdziwą Bożą rodziną, gdzie starsi w średnim wieku, młodzież i dzieci wspierają się nawzajem. Bo w takiej pełnej zdrowej rodzinie jest siła i Boża obecność. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa towarzyszy wam w duchowym życiu. Amen.